Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od pory dnia. Mam nadzieję, że dzisiaj wyglądam mądrzej z tymi okularami. Zobaczymy, testujemy nowy wizerunek. Żartuję. Robię czasami, tak jak wiecie pewnie albo i nie, takie trochę ankiety i zapytania, o czym chcielibyście posłuchać. I jednym z tematów, który pojawiał się dosyć często, były relacje w świecie wysokowrażliwych. I jak się okazało, akurat na polskim rynku ukazała się książka, która dokładnie opisuje wszystkie problemy, z którymi zmagają się osoby wysokowrażliwe i ich bliscy. I dlatego dzisiaj przy moim stole Magdalena Kopenhagen, współautorka właśnie tej książki, ale również psychoterapeutka, interwentka kryzysowa, to jest trudne słowo, ale zajmujesz się też hipnozą, z tego co widziałam.
Dokładnie tak.
Szerokie pole zainteresowań. Nie mogę zacząć tej rozmowy od czegoś innego, jak od tego, że też jak dzieliłam się już trochę z ludźmi okładką tej książki, wiadomo, i trochę zbierałam, wiesz, takie, co was interesuje i o czym byście chcieli dokładnie posłuchać w tym temacie, to komentarz, który się pojawiał najczęściej, był taki: podobno nie ma czegoś takiego jak osoby wysokowrażliwe.
Bardzo często też to słyszę. Chodzi? Nawet niedawno skończyłam studia podyplomowe na kierunku suicydologia. Jeden z moich kolegów, który jest terapeutą, nomen omen, stwierdził, że nie ma czegoś takiego, Magda. Powiem tak, uśmiechnęłam się, ponieważ już są najnowsze badania, o których też moja współautorka Asia wspomina w tej książce i w swojej poprzedniej książce. Powstał nawet podręcznik akademicki mówiący o wysokiej wrażliwości i cały czas są prowadzone badania. Tak więc owszem, jeszcze nie ma tego w tak zwanym ICD-10 czy ICD-11, czyli takiej klasyfikacji chorób psychiatrycznych, ale już się o tym mówi i coraz więcej jest osób zainteresowanych tym tematem.
Gdzieś wyłapałam, czytając materiały, kiedy się przygotowałam do tej rozmowy, że wysoko wrażliwi trochę inaczej reagują na dopaminę. Czy to jest jakiś z takich jednych głównych indykatorów, jak się rozróżnia tych wysoko wrażliwych, czy to jest jakaś taka przy okazji historia?
To jest bardzo mocno związane z budową mózgu. Jest coś takiego jak ciało migdałowate. Może słyszałaś, może słyszeliście już. Ciało migdałowate w naszym mózgu odpowiada za emocje i za odbieranie tych emocji. U osób wysoko wrażliwych jest większe. Dlatego odbieramy wszystko mocniej, intensywniej. Każdy zmysł jest
intensywny. Fizycznie jest po prostu większy.
Tak. Każdy zmysł jest bardziej wyostrzony, każde emocje czujemy bardziej.
To są nawet w takim razie takie fizjologiczne indykatory tego, że jednak różnią się te osoby od tych normalnie wrażliwych, prawda, w takim razie.
To jest tak, wiesz, że w pewnym momencie zaczęto się przyglądać temu tematowi, nie nazwę tego problemem, po prostu tematowi, że przychodzi na przykład pacjent, wymienia objawy, albo wymienia rzeczy, które go bolą, które mu przeszkadzają, i nie pasowało to ani do jakiegoś zaburzenia, nie pasowało to do choroby, nie pasowało to do tego, co znamy już z klasycznej psychologii. I jak autorka Elaine Aron, od której praktycznie to wyrażenie wysoka wrażliwość się wzięła, zostało stworzone coś takiego jak wysoka wrażliwość. I to nie jest nadwrażliwość, tylko właśnie intensywniejsze doświadczanie świata.
I czym się charakteryzują takie osoby? Jakby jakie są przesłanki do tego, aby kogoś nazwać taką właśnie osobą wysoko wrażliwą?
Jest nawet test, który też można znaleźć w książce, który można znaleźć w internecie.
Zrobiłam nawet.
Tak, i co ci wyszło?
Że jestem.
Oczywiście nie tylko sam test wystarcza, żeby zdiagnozować i powiedzieć, okej, jestem osobą wysoką wrażliwą. Jest to jakaś wskazówka, żeby się temu przyjrzeć, ale na przykład takie rzeczy jak analizowanie wszystkiego, tak? Więc analizowanie wszystkiego nie będzie tylko wysoką wrażliwością, bo może być związane właśnie z wspomnianym jakimś zaburzeniem, może być związane z lękami, zaburzeniem lękowym. Tak więc zanim się zdiagnozujemy na podstawie tego, o czym rozmawiamy, warto udać się do specjalisty. Ale właśnie jest to analizowanie. Jest to, może słyszeliście o czymś takim jak przebodźcowanie. Czyli w sytuacji, jeżeli doświadczam wielu różnych emocji, potem jestem dziwnym trafem bardzo zmęczony. Czyli na przykład w ciągu dnia dzieją się fajne rzeczy. Ja nie mówię, że to musi być stres. Na przykład wyobraź sobie, dostajesz bardzo dobrą wiadomość, i cieszysz się. Potem kolejna dobra wiadomość, a na koniec dnia jesteś wykończona. I człowiek się zastanawia, no ale czemu? Przecież nie wydarzyło się nic złego. Ponieważ u osób wysoko wrażliwych właśnie dochodzi do przebodźcowania. Jeżeli wiele sytuacji ma miejsce, niezależnie od emocji, będzie to bardzo obciążać układ nerwowy. Mhm. Kolejna rzecz typowa dla osób wysoko wrażliwych właśnie przez to, że odczuwają osoby wysoko wrażliwe intensywniej bodźce, i też zmysły mają, jak to wszystko, co jest związane z zmysłami intensywnie, czyli zapach, światło, dźwięki. Dotyk, dźwięki, to właśnie jest takie, że dużo intensywniej odczuwają. Jak ja odkryłam u siebie wysoką wrażliwość, na początku zastanawiałam się, co jest ze mną nie tak, jeżeli chodzi o dźwięki. Któregoś dnia w pewnej stacji radiowej usłyszałam o mizofonii. To jeszcze było, zanim zaczęłam swoją pracę terapeutyczną. Myślałam, o Boże, to jest to. Ja mam mizofonię, czyli wrażliwość na dźwięki. To już byłam już troszkę uspokojona, bo zastanawiałam się, dlaczego pewne dźwięki powodują u mnie ból fizyczny.
Dokładnie.
Ja byłam do tego stopnia zdekoncentrowana. Wyobraź sobie, że jak siedziałam na sali wykładowej i ktoś na przykład parę ławek dalej, jakaś kobieta skubała paznokcie, ja w mojej wyobraźni budziły się instynkty mordercze. To nie było tylko, że mnie to denerwowało, tak? To było naprawdę bardzo, bardzo fizyczne odczucie i bardzo niefajne myśli temu towarzyszyły. Ja czasami potrafiłam zmienić autobus albo wyjść z sali wykładowej. I no i właśnie potem się pojawiła wysoka wrażliwość, gdzie wszystko poukładało się w całość, że to nie tyle co mizofonia, co wysoka wrażliwość na wszelkiego rodzaju bodźce.
Oprócz bodźców, emocji takich z natężeniem po prostu, że one są, że mogą nas przebodźcować, to też jednym z tych elementów jest to, że my po prostu emocje, które czujemy je mocniej. Czyli na przykład, że jeżeli jesteśmy smutni, to jesteśmy dużo bardziej smutni niż jakby ten wyjściowy poziom taki jakiś, czy optymalny poziom tego, jaka powinna być reakcja na bodziec. To się wydaje nie najłatwiejsze w takim codziennym operowaniu.
Może to być intensywniejsze lub możemy to czuć dłużej. Czyli na przykład po stresującej sytuacji osoba, która nie ma wysokiej wrażliwości, w miarę sprawnie dojdzie do siebie, mówiąc tak kolokwialnie, a osoba wysoko wrażliwa jeszcze będzie to, mówiąc tak właśnie potocznie, będzie to mielić i przeżywać i się zastanawiać. Taka jest główna różnica. I tak jest to, może być to na dłuższą metę męczące. Dlatego tak istotne jest, żeby rozpoznać u siebie wysoką wrażliwość i nauczyć się, co robić z tymi emocjami, nauczyć się, co robić ze swoimi reakcjami, żeby nam było po prostu łatwiej.
Ta książka, którą napisałyście, jest trochę taką właśnie instrukcją, jak sobie z tym radzić. Jednym z takich, chyba z takich ważniejszych rad, którą dajecie, jest to wyznaczanie granic w relacjach. Nie jest to, znowu jest trudna sprawa, zwłaszcza w takich relacjach, kiedy ktoś jest dla nas ważny i ktoś jest nam bliski i chcemy dać wyraz temu, że ktoś jest dla nas ważny i bliski i chcemy dać mu wtedy wszystko. A jednak to zatrzymanie się 3 kroki wcześniej niż byśmy chcieli, trochę to jest takie wbrew naturze trochę takich tak skonstruowanych osób, prawda?
Tak. Właśnie dla osób wysoko wrażliwych to, co jest też typowe, stawiamy dobro drugiej osoby na pierwszym miejscu. Osoby wysoko wrażliwe są też bardzo empatyczne. No i właśnie jak przychodzi temat...
Głównie na te trudne emocje chyba, prawda?
Tak, tak. Jeżeli tak jak sama zauważyłaś, osobom bliskim jest najtrudniej stawiać granice, no bo przecież my chcemy dla nich jak najlepiej. A wyobraź sobie, jeżeli dodamy do tego mieszankę lęku przed odrzuceniem, lęku przed oceną, no to już wspaniale. Tak oczywiście uśmiecham się mówiąc wspaniale, ponieważ to jeszcze będzie trudniejsze dla nas. Ale tak jak napisałyśmy, jest to niezwykle istotne. Ponieważ to dbanie o układ nerwowy osób wysoko wrażliwych, to jest też stawianie granic, wyrażanie potrzeb. Czyli ta asertywność. I jest to trudne. I bardzo ważne, żeby się tego nauczyć. Dobra wiadomość jest taka, można się tego nauczyć. My się z tym nie rodzimy. To jest umiejętność. Tak więc jedni będą potrzebować więcej czasu, żeby się tego nauczyć, drudzy mniej. Ale warto się tego uczyć.
Mówisz, że to jest dbanie o układ nerwowy, czyli to nie jest tylko takie w popularnym tego jakby słowa znaczeniu, że to nie jest tylko takie dbanie o spokój, powiedzmy, że, czyli o to, żeby te emocje były jakoś tam zrównoważone, ale że to jest aż dbanie o układ nerwowy?
Tak, z tego względu, że wyobraź sobie, że jest sytuacja, w której dobrze by było, żebyś zadbała o te granice. No ale tak przymykasz oko, zgadzasz się, nie? I powstaje taka mała rysa na twoim układzie nerwowym, bo bardzo często ten organizm już będzie dawać znać, nie zgadzam się, wiesz, ta intuicja to zrobi takie, a my ją zignorujemy. Potem sytuacja może być taka sama, podobna, znowu zignorujemy, przecież... Dobra, przymknę oko. I tak przymykamy to oko, przymykamy, aż w końcu tworzy się duża rana. I ta duża rana będzie miała albo wpływ na nasze zdrowie psychiczne, albo fizyczne do tego stopnia. Bo jeżeli zgadzasz się na coś, na co nie masz zupełnie ochoty, i tutaj mówię od prostych rzeczy pod tytułem obowiązki domowe, po stawianie granic takich jak na przykład seksualność, może to doprowadzić na przykład do astmy oskrzelowej. Albo u nas kobiet może to doprowadzić do problemów z narządami rodnymi. Wow. Bo zaczniemy mówić o zespole policystycznych jajników. Może się pojawić problem z miesiączkowaniem, czyli tak zwana cała psychosomatyka. Ponieważ układ nerwowy, nasze ciało to jest zdrowie psychiczne i fizyczne. To nie jest osobno, nie? To jest związane ze sobą. I w momencie, jeżeli nie dbamy o to, to wpływa na jedno i na drugie.
To powiązanie i te reakcje psychosomatyczne, one są jakby u wszystkich, a czy to jest tak, że u tych wysokowrażliwych w takim razie to połączenie jest jakieś takie bliższe?
Że to u wszystkich to występuje, tak? Osoby wysokowrażliwe są bardziej obciążone chorobami psychosomatycznymi, ponieważ odczuwają wszystko bardziej. Na przykład badania już zostały dawno potwierdzone, że osoby wysokowrażliwe mają tendencje, większe tendencje niż reszta społeczeństwa na zachorowania na depresję i zaburzenia lękowe. Ponieważ jeżeli właśnie bardzo dużo analizujemy, jeżeli mocno odczuwamy, długo utrzymujące się emocje powodujące nam stres, a stres w stresie jest produkowany kortyzol, adrenalina, noradrenalina, co to robi z organizmem? Obniża odporność. Jak mamy obniżoną odporność, to zaczynamy chorować. I dlatego tak ważne jest, że na przykład jeżeli po pełnym dniu wrażeń, tak jak mówię, to dlatego podkreślam to jeszcze raz, to nie chodzi tylko o to, że ktoś mi zajechał drogę, pani w sklepie mnie oszukała, tutaj dostałam mandat. To są te emocje, które faktycznie są niekomfortowe. Ale to mogą być super emocje. Ważne jest, żeby na przykład potem odpocząć, żeby odłożyć telefon, żeby pójść na spacer, żeby przytulić się do osoby nam bliskiej. Czyli odbodźcować się. Albo nawet tak jak Asia często wspomina, są sytuacje, kiedy nawet od tej naszej ulubionej osoby musimy odpocząć. Czyli pobyć po prostu sami ze sobą.
Osoby wysokowrażliwe są zazwyczaj introwertyczne?
Nie, mogą być. Asia, ostatnio jak rozmawiałyśmy też podczas wywiadu, wspomniała, że faktycznie badania pokazują, bo Asia jest bardziej tą stroną, która jest odpowiedzialna za badania w naszym zespole, że chyba nawet 40% osób badanych, wysokowrażliwych jest introwertykami, ale nie ma jakiejś...
dużej różnicy?
Tak, dużej różnicy.
Pisałyście o tym, że ta wrażliwość wśród ludzi jest trochę taka na skali. Czyli, że nie dzielimy się na tych, którzy są wysokowrażliwi i nie są, tylko tu akurat chyba jak taką porównanie było kwiatowe do różnych rodzajów kwiatów, które opisałyście, ale wy piszecie o trzech rodzajach wrażliwości, które są wśród ludzi. Czy możesz o tym trochę powiedzieć?
To jest tak jak z wieloma innymi zagadnieniami, nie musi być od razu na 100% wszystkiego. Bardzo często na przykład, dlaczego mówimy, że warto udać się do specjalisty, jeżeli mamy podejrzenia związane z naszym zdrowiem psychicznym lub fizycznym, z tego względu, że mamy różne kryteria. I bardzo często myślimy, muszę spełniać wszystkie kryteria, żeby zostać zdiagnozowanym. Nie. I tak samo jest w wysokiej wrażliwości. Tak samo jest, jeżeli chodzi o bycie introwertykiem czy ekstrawertykiem. Ja nie muszę spełniać wszystkich punktów, żeby się tak nazwać. I wysokiej wrażliwości, na przykład zobacz, na moim przykładzie. Osoby wysoko wrażliwe z założenia nie lubią zmian. Ja uwielbiam zmiany. Świetnie się czuję. W zmianach odnajduję się, uczę nawet ludzi, jak poradzić sobie z tematem zmiany, czy nawet w firmach, w korporacjach. A większość ludzi nie lubi tego. Na przykład, jeżeli zmienisz plany nagle osobie wysoko wrażliwej, to cały jej świat lega w gruzach, ponieważ musi wszystko przestawiać jeszcze raz. A na przykład odczuwam to, ale nie jest to dla mnie dramat. Mhm. Więc, ale na przykład to, co wspomniałam, bardzo intensywnie odczuwam dźwięki, czy światło, czy zapachy. Tak więc są różnice.
To, co mnie tak trochę zaskoczyło, a trochę powiedziałam, nie wiem, czy ujęło, to jest dobre słowo, ale na samym początku nad książki piszecie o tym, że taką typowo też wysoko wrażliwą reakcją, czyli reakcją osób wysoko wrażliwych, jest to, że kiedy jest na przykład rozmowa na jakiś ważny temat i jest dużo napięcia, że takie osoby potrafią reagować płaczem w takich sytuacjach.
Emocje.
I to po prostu szuka ujścia w ten sposób.
Dlatego tak ważne nie tylko dla osób wysoko wrażliwych, ale generalnie dla nas ludzi jest pracowanie nad własnymi emocjami. Te łzy lecą u osób wysoko wrażliwych, niezależnie od sytuacji, czy to ze wzruszenia, czy ze smutku, czy ze złości, czy z radości. One po prostu lecą, tak? I my mówimy łzami, rozmawiamy z ludźmi łzami. Nie jesteśmy robotami, więc do końca się nie da tego kontrolować. I pamiętajmy, jak przychodzi pacjent do mnie i mówi, chciałbym nauczyć się kontrolować moje emocje. Ja preferuję słowo zaprzyjaźnić, zrozumieć, bo one są po coś, one chcą nam coś powiedzieć. Na przykład wczoraj była u mnie pani w gabinecie, która powiedziała, wie pani co, w momencie jak rozmawiam ze moją przełożoną, to te łzy same lecą. I też zastanawiałyśmy się, czy w każdej sytuacji, czy z każdą osobą, którą rozmawia. U tej pani akurat dotknęłyśmy tematu poczucia własnej wartości. Teraz będziemy pracować nad tym, jak zapanować nad tym, bo czasami są sytuacje, kiedy niekoniecznie dobrze by było, żeby płakać.
To też nie zawsze jest, a raczej pewnie generalnie nie jest, specjalnie komfortowe dla osób nam bliskich, z którymi rozmawiamy. Czy taka relacja osoby z normalnym, tak to nazwijmy, stopniem wrażliwości i tej wysoko wrażliwej, czy to jest łatwy układ? Czy nam się jest łatwo dogadać?
Można się dogadać, zacznę od tego. Warto, po pierwsze trzeba zacząć od samopoznania, od samoświadomości, że co jest ze mną, co się dzieje, to jest wysoka wrażliwość. I potem zacząć od tak zwanej, ładnie się mówi, psychoedukacji naszego partnera. Czyli dajemy partnerowi instrukcję obsługi. Słuchaj, odkryłem, że jestem osobą wysoko wrażliwą, funkcjonuje to u mnie tak i tak. Fajnie by było, gdybyś wzięła pod uwagę moje emocje, albo że reaguję tak czy tak. I pracować nad sobą. Nie jest to łatwe. Ale relacje generalnie nie są łatwe, tak? I niezależnie od wysokiej wrażliwości warto nad tym pracować, warto rozmawiać, warto się rozwijać, wzrastać razem. Jest to do zrobienia.
Czy ta wysoka wrażliwość trochę bywa takim usprawiedliwieniem?
Super, że o tym mówisz. Mam wielu znajomych, już nawet nie tyle tylu pacjentów, którzy mówią, Magda, słuchaj, mam taki problem. Moja żona doczytała, że jest osobą wysoko wrażliwą i teraz nie pozwala mi w ogóle rozmawiać, nie pozwala mi wyrażać swojego zdania, bo od razu płacze i mówi, że jest osobą wysoko wrażliwą i teraz powinienem wziąć to pod uwagę. No i tu się rozgrywają dramaty partnerskie, słuchajcie, tak? Bo to działa w każdą stronę. Niezależnie, czy jestem osobą wysoko wrażliwą, czy jestem DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika, czy mam jakieś zaburzenie osobowości, powiedzmy, nie powinno być to usprawiedliwieniem do złego traktowania drugiego człowieka. To nie może być też tak, i to samo Asia powtarza w treściach, które publikuje, że odkrywam, jestem osobą wysoko wrażliwą, teraz wszyscy się dopasujcie do mnie. Nie, jest to dla ciebie informacja, żebyś wiedział, jak, co się z tobą dzieje i co można z tym zrobić, żeby popracować nad sobą. Nie, tak jak mówię, wysoka wrażliwość nie sprawia, że teraz wszyscy będą się z nami obchodzić jak z jajkiem. Bo byłoby też takie nie fair wobec innych ludzi.
No byłoby trochę, to prawda. Czy w takim razie łatwiej będzie się dogadać osobie wysoko wrażliwej z osobą wysoko wrażliwą i stworzyć jakąś taką stabilną relację w tej konfiguracji?
Też o tym piszemy i akurat nawet ta część, do tej części ja wypowiadam się, jeżeli chodzi o konfigurację osoba wysoko wrażliwa, niewysoko wrażliwa, wysoko wrażliwa, wysoko wrażliwa. Osoba wysoko wrażliwa, podejrzewam, że będzie potrafiła szybciej zrozumieć osobę wysoko wrażliwą. Tylko tyle, że jak obydwie się nakręcą i wejdą w te emocje i zaczną te chomiki latać po tym kółku w tych głowach, no to będzie ciężko to przerwać. I to będzie zależało od samoświadomości jednej i drugiej osoby. Osoby wysoko wrażliwe obydwie będą z założenia empatyczne. Czyli będą się wykazywały z zrozumieniem, będą tak podobnie wrażliwe, czyli będą się wzruszać podobnymi rzeczami, będą zwracać uwagę na wiele rzeczy. Minus taki, że pamiętajmy, wtedy mamy dwóch wrażliwców, którzy reagują bardzo podobnie w podobnych sytuacjach. Ale niezależnie od konfiguracji, znowu zachęcam do pracy nad sobą i pracy nad związkiem. Dużo rozmawiać, dużo pracować nad samoświadomością. Bo im lepiej sami siebie znamy, tym będzie nam łatwiej właśnie postawić te granice i wyrazić swoje potrzeby. To, co jeszcze zapomniałam powiedzieć, jest bardzo często spotykane u osób wysoko wrażliwych. A jeszcze dodajmy do tego perfekcjonizm. A perfekcjoniści mają to bardzo często. Domyśl się. Nie? Czyli no ja jestem osobą wysoko wrażliwą, jestem osobą, powiedzmy, jestem perfekcjonistką i mam to zakodowane w podświadomości. No skoro ja mam takie standardy, no to ty się domyśl, czego ja potrzebuję. No przecież to jest oczywiste, nie? I tu może być konflikt interesu, bo jeżeli...
Czytanie w myślach, tak zwane.
Jeżeli masz osobę wysoko wrażliwą i drugą wysoko wrażliwą i te dwie osoby wychodzą z założenia, że druga strona się domyśli, może być zabawnie. Też... rozmawiałyśmy z Asią o tym, że powiedzmy przyjaźnimy się i ty miałabyś ochotę ze mną spędzić piątkowy wieczór, ale na przykład masz takie, wiesz, osoby wysoko wrażliwe jeszcze się nie chcą narzucać.
Wiadomo.
No i zapytasz się mnie, Magda, co robisz w piątek? No ja bym ci powiedziała, jestem zajęta, co byłoby zgodne z prawdą. No a ty już takim tonem byś to powiedziała, takim, że no fajnie, żebym ja się domyśliła. Oczywiście ja się nie domyślę, bo skąd, nie mam szklanej kuli. I będziesz smutna i potem, ale powiedzmy przyjdzie piątek wieczór i ja zakończę pracę i pomyślę sobie, kurczę, nie fajnie by było z Natalią spędzić wieczór. I zadzwonię do ciebie i powiem, Natalia, co robisz? Wiesz co, oglądam serial. Nie no, ja nie chcę ci przeszkadzać, bo przecież twoje dobro jest dla mnie najważniejsze, no to też nie będę się narzucać. I tym sposobem obydwie siedzimy samotnie w piątkowy wieczór. Bo chcąc, żeby druga strona się domyśliła, ale równocześnie nie chcąc się narzucać i stawiając dobro drugiej osoby nad swoje, no fantastycznie nie dogadamy się. I tu jest to ryzyko osób wysoko wrażliwych, szczególnie też, tak jak mówię, to nie chodzi tylko o partnerstwo, o każdą relację, w przyjaźni też. Ten punkt nie tylko stawiania granic, wyrażanie potrzeb będzie istotny. Bardzo istotny. I pamiętać, my nie czytamy w myślach, nikt z nas nie czyta w myślach. Osoba wysoko wrażliwa faktycznie będzie szybciej odczytywała emocje drugiego człowieka, będzie je wyczuwać. Ja to nazywam, że jesteśmy jak magnes, że będziemy przyciągać te pozytywne emocje i te niekomfortowe. Ale nie czytamy w myślach nadal. Możemy błędnie odczytać z tego względu, że intensywnie odczuwamy. No ale tak jak każdy, mamy jakieś swoje przekonania, swoje schematy, przeżycia, które będą wpływać na ten obraz. Rozmawiać. Trzeba rozmawiać.
Mówisz też o potrzebach. Czy w takim razie osoby wysoko wrażliwe mają trochę inne potrzeby w relacjach niż osoby niewysoko wrażliwe? Nie wiem, jak mówić na tych normalnych, niewysoko wrażliwi.
Niewysoko wrażliwi.
No, niż ci niewysoko wrażliwi.
Przez to, że właśnie nawet chociażby odnosząc się do tematu bodźców, to może się zdarzyć, że osoby wysoko wrażliwe w relacji będą potrzebowały mieć więcej przestrzeni dla siebie. A jeżeli jeszcze na przykład są introwertykami, to już w ogóle. I w momencie, jeżeli nasz partner, partnerka po prostu chce spędzić czas sam, sama, to nie znaczy, że nas nie kocha i już w ogóle nie chce z nami spędzać czasu, to może po prostu oznaczać, że musi odpocząć. przestrzeni domowej, w lesie, gdziekolwiek, nie? I ważne, żeby to brać pod uwagę. Czyli to, co jest charakterystyczne dla osób wysoko wrażliwych, będzie przekładało się na te potrzeby. Potrzeba czytania w myślach pod tytułem Domyśl się, kochanie, będzie przekładała się na to, że jeżeli nasz partner, partnerka przyjdzie do domu, to ta potrzeba będzie taka, żeby zauważyć szybciej te emocje. Mhm. I jeżeli nam się uda i zauważymy, że nasz partner, partnerka jest zmęczony i po prostu fajnie by było zrobić tą herbatę, to super, ale jednak nie zastąpi to jasnej informacji, kochanie, jestem zmęczona, czy mógłbyś zrobić mi coś do picia. Czyli będziemy potrzebować przestrzeni, bardzo często bliskości, większej, zauważania drobnych gestów, czyli właściwie tego wszystkiego, co jest w innych relacjach, tylko jeszcze bardziej.
Z przerwami na regenerację.
Tak, regeneracja jest bardzo istotna.
To ciekawe, bo to jest takie, wiesz, jak mówisz, że z jednej strony jakby te osoby potrzebują tak trochę bliżej, trochę bardziej miękko, trochę cieplej, a z drugiej strony trochę więcej przestrzeni na swoje rzeczy, trochę więcej czasu samotności, trochę więcej takie niby dwie sprzeczności?
Czy sprzeczności? Nie do końca. Każdy z nas jest inny, więc tak jak wspomniałam, warto pamiętać, że rzeczy, które na przykład twojej wysokiej wrażliwości będą bardzo mocne, u mnie nie muszą być tak mocno rozwinięte. Dlatego warto przyjrzeć się każdy indywidualnie temu tematowi, żeby się przyjrzał.
Jeszcze taki temat, który mnie zainteresował podczas też lektury, to były oceny moralne dotyczące osób bliskich.
Co masz na myśli?
Pisałeś o czymś takim, że osoby wysoko wrażliwe co prawda mają tą dużą dozę empatii i zrozumienia dla wszystkich, ale jeżeli ktoś z naszych bliskich postępuje w sposób, który my oceniamy jako jednoznacznie taki niezgodny z naszymi standardami moralnymi, albo oceniamy jako niewłaściwy, że ta ocena potrafi w nas być w stosunku do tych bliskich osób bardzo taka zdecydowana.
Włącza się tak zwane zero-jedynkowe myślenie, takie czarno-białe, też charakterystyczne dla osób wysoko wrażliwych i znowu informacja bardzo istotna, można nad tym pracować.
O!
To jest ze wszystkim. Słuchaj, to co my mamy w sobie, to nie jest tak, że my musimy się zmieniać. Warto się przyjrzeć, podkręcić to, co jest fajne, żeby to, co nie jest takie nam służące, żeby nie było takie intensywne. To jest związane z umysłem analitycznym. To jest związane też z naszymi wartościami. Ale też właśnie z tym, że nie lubimy zmian. To, co ten jeden temat, który poruszyłaś, więc to ma wiele czynników.
Boże, ja opowiem ci moją historię dotyczącą zmian. Ja bardzo lubię zmiany w swoim życiu. Jak ja podejmuję decyzję o zmianie. Kocham. Ale jak ktoś zmienia plany moje, ktoś na przykład z osób bliskich i na przykład, nie wiem, mamy w planie iść na kolację do tego miejsca i ktoś nagle mi coś zmienia, że jednak gdzie indziej, potrafi mnie to tak wyprowadzić z równowagi. Mam jakiś taki, odczuwam taki po prostu, wiesz, gniew, jak możesz to robić nagle na tę osobę, że to jest naprawdę momentami trudne do opanowania.
Ponieważ osoby wysoko wrażliwe przygotowują się na dane wydarzenie emocjonalnie. I wiesz, dlaczego na przykład lubisz zmiany, które sama podejmujesz, a nie lubisz, gdy ktoś ci narzuca zmiany? Masz na to pomysł?
Nie mam. Nie, kontrola?
Wpływ.
Kontrola.
Na to masz wpływ, na to nie masz wpływu. I my lepiej się czujemy, każdy z nas, lepiej się czuje z tym, na co ma wpływ. A w momencie, jak ktoś z zewnątrz decyduje za ciebie, to już nie jest takie fajne. I właśnie to jest znowu związane z tym naszym układem nerwowym. Że to jest takie... Widziałam bardzo fajny obrazek u jednej z psycholożek ostatnio na Instagramie. był narysowany balonik i igiełka obok tego, że ten balonik to akurat ona to nawiązała do poczucia wartości, własnej wartości, że ten balonik to jest twoje poczucie wartości i ta igiełka ktoś coś powie. Ja to odniosę do wysokiej wrażliwości i do zmian. Ten balonik to jest twój misterny plan, który ułożyłaś, zaplanowałaś, czy już jesteś emocjonalnie nastawiona i ktoś ci przychodzi i mówi, wiesz co, to może jednak jedźmy na tego hot doga, nie? I tak... Ale jak? Ja już się przygotowałam, wszystko ułożyłam, gdzie właściwie to nie jest wielki dramat, ale dla osoby wysoko wrażliwej jest to bardzo poważny temat. I też można się tego nauczyć lepiej z tym obchodzić, po prostu z własnymi emocjami.
Aczkolwiek... Można, no można. Ja jakoś taką chyba nawet samodzielnie podjęłam taką próbę, bo to było po prostu dla mnie bardzo niewygodne w życiu, bo to jest normalne, że ludziom się zmieniają plany. To jest normalne, że coś się wydarza, co wpływa na zmianę planów, więc dla mnie to było na przykład bardzo ważne i pomocne, żeby jednak nauczyć się nie reagować jak w taki sposób wywracania oczami i po prostu nie odbierania telefonu na przykład przez 5 minut, bo ktoś zmienił jakiś, wiesz, jakiś plan mały dotyczący, nie wiem, wyjścia.
Fajnie jest właśnie nauczyć się panować nad tym, ale też zasygnalizować osobie, której temat dotyczy, co jest dla nas ważne. Dlaczego my mamy ze wszystkiego rezygnować? Dlaczego to my mamy tylko pracować nad sobą? Przecież właśnie to jest wyrażanie potrzeb. Pamiętam, mam koleżankę, która akurat nie ma tematu wysokiej wrażliwości między nami, ale ona jest osobą, dla której plany są bardzo ważne. Dla niej... Ja na przykład jestem taka, że właśnie ta spontaniczność, te zmiany, nie? Coś jest takie nietypowe. Powiedzmy, byłyśmy umówione na sobotę, ja potrafiłam w piątek, byłyśmy umówione na spacer po Starym Mieście. Ja potrafiłam w piątek powiedzieć, słuchaj Aga, wiesz co, chodźmy do lasu jednak, nie? Jest taka ładna pogoda, w lesie jest fajnie. No ale Magda, no na kawę byłyśmy umówione. Ja mówię, no to kupimy na tej stacji benzynowej tę kawę, przecież jest super, nie? I wiesz, dwa światy się zderzyły, gdzie ja w ogóle nie wiedziałam, o co jej chodzi, czemu się uparła na to miasto. Ona nie rozumiała, jak ja mogę... Właściwie dzień wcześniej to nie taki ostatni moment, dla niej to był ostatni moment, zmieniać plany. Zdarzyło się to raz, zdarzyło się to dwa i któregoś dnia zadzwoniła i do mnie powiedziała, słuchaj Magda, to jest dla mnie duży problem, że zmieniasz tak krótkoterminowo plany. Fajnie by było, gdybyś zastanowiła się wcześniej, zanim się ze mną umówisz i na co się umówisz. Brawo za asertywność.
Totalnie.
Gdzie... Czasami ja miałam znowu w późniejszym czasie zapędy, żeby coś takiego zrobić. Zastanawiałam się, dobra, szacunek po pierwsze. Powiedziała mi, czego potrzebuje, to nie będę się teraz wygłupiać. Jej potrzeby są tak samo ważne jak moje. I znalazłyśmy porozumienie, ale tylko dlatego, że zaczęłyśmy o tym rozmawiać. I to też było super, bo ona była tego świadoma. I potrafiła to powiedzieć. Zobacz, ile jest nieporozumień w relacjach, bo ludzie nie wiedzą tego, nie zdają sobie sprawy. To jest to, co mówiłam, to jest ta mała uraza, nie? Ta mała ranka. Nie mówisz, przymknę oko, bo przecież ty jesteś najważniejsza, twoje potrzeby są najważniejsze. Kiedyś słyszałam fajny przykład, którego chętnie używam, że zamiatamy to pod dywan, aż któregoś dnia obydwoje sobie wybijamy zęby na tym.
Tak, to się właśnie dokładnie kończy. Tak, jakaś mała sprzeczka tam o wyniesione śmieci i nagle po prostu jest, a 5 lat temu i nagle to wychodzi.
Wiesz, dlaczego w ogóle tak jako ciekawostkę wyrzucamy sobie w kłótniach różne rzeczy?
Dlaczego?
Adrenalina wyostrza nam pamięć. To jest adrenalina. W momencie, jak się kłócimy, to potrafimy powiedzieć, bo wiesz, właśnie 5 lat temu, w czwartek o godzinie 14 powiedziałaś to i to. Tak.
To wiele by wyjaśniało.
Dlatego ważne jest, żeby te konie powstrzymać nasze emocje i trzymać się faktów. Można się konstruktywnie kłócić.
To jak jesteśmy przy emocjach i osobach wysoko wrażliwych, to jak będąc osobą wysoko wrażliwą, nauczyć się wychodzić szybciej z tych trudnych emocji? Czyli jak ktoś nas, no... Może nie, że skrzywdzi to jest duże słowo, ale ktoś zrobi coś, co nam się jak w jakiś sposób nas to gdzieś dotknęło i trochę nam się nie podoba to, co ktoś tam zrobił. I jak to zrobić, żeby tego nie mielić właśnie przez 3 dni? Jak się nauczyć tego?
Po pierwsze zastanowić się, a dlaczego ja czuję to, co czuję. Nawet jeszcze wcześniejsze pytanie, co ja w ogóle czuję, nie? Ponieważ zazwyczaj mówimy, o, wkurzyłam się. Słuchaj, no pod słowem wkurzam się jest 300 innych określeń. tak naprawdę marzy, a może czujesz się rozczarowana, a może czujesz się bezradna, może jest ci po prostu smutno, może jesteś zawiedziona, czujesz żal i tak dalej, nie? Mhm. Więc to nie jest, co ja w ogóle czuję, co to jest te wkurzenie. Dobra, i powiedzmy już dochodzę do tego, otwieram sobie w internecie listę emocji, o, czuję bezradność, tak? Albo jestem rozczarowana, bo ktoś nagle zmienił moje plany, nie szanuje mnie. Mhm. Ten nie szanuje to jeszcze już kolejna droga, nie? W ogóle dlaczego ja czuję to rozczarowanie? Ponieważ czuję się nieszanowana. Dobra, i teraz pytanie, takie wiesz, typowo terapeutyczne. A ile ma lat Natalia, która teraz to poczuła? A może ja mam teraz 12 lat? I po prostu jestem rozczarowana. To rozczarowanie jest związane z tym, co kiedyś przeżyłam. I te puzelki mi się złączyły i przypominają mi to. Więc tutaj zaczynamy pracę tak zwanym dzieckiem wewnętrznym. Ale żeby tak głęboko nie wchodzić samemu, co ja czuję, gdzie to czuję, czyli gdzie w ciele i dlaczego ja to czuję. Co to rozczarowanie chce mi powiedzieć? Co ja mogę z tym zrobić? Jak mogę zadbać, żeby uniknąć sytuacji na przyszłość? No, na przykład powiedzieć wprost, słuchaj, ważne jest dla mnie to i to. Żeby wyjść z tych emocji, które się tam nakręcają, żeby ta kula śnieżna nie zamieniła się w lawinę, która porwie całe miasta i państwa, oddychamy. Stara zasada. Czyli zanim rozłączysz się, albo zanim wyskoczy ci coś z ust kreatywnego, poczuć stopy. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby w sytuacji, jak jesteś zdenerwowana, czy odczuwasz jakieś silne emocje, poczuj stopy. Usiądź albo stań na dwóch stopach, przenieś uwagę na stopy, weź 2-3 głębokie wdechy, nawet już tak jak nie mamy komfortu, że nie wiem, siedzimy naprzeciwko siebie, ty zaczynasz mi działać na nerwy, to na przykład wiadomo, że nie będę wdychać nosem, wydychać ustami, bo mogę zdenerwować ciebie. Możesz odebrać jako prowokację, więc powiedzmy, siedzę sobie, patrzę się na ciebie i tak głęboko sobie pooddycham i można sobie w głowie na przykład powiedzieć, to są tylko moje emocje, to są tylko moje myśli, nie? I to w pierwszym momencie zrobić. Warto też dbać o prewencję, czyli nie tylko gasimy pożary, ale jako osoby wysokowrażliwe i niewysokowrażliwe, dbamy o te emocje, zanim coś się wydarzy. Czyli cały mindfulness, trening uważności, medytacje. To nam bardzo pomoże. I to już są wszystkie badania, już mamy tyle badań, tyle nazwisk, które
się... A nadal tego nie robimy, no.
Wiesz dlaczego? Bo to jest proste, a my lubimy skomplikowane rozwiązania. Jak ja mówię pacjentom, no wie pani, no generalnie to mówienie, że chodzenie na spacery i oddechy to nie jest takie złe, bo to ma naprawdę sens, nie? Z tego względu, że wspomniany kortyzol, który jest wytwarzany w organizmie, produkowany jak się zdenerwujemy, obniża się poprzez medytację, poprzez oddechy. Spacer też. I jak zdenerwujesz się, powiedzmy, bo rozumiem, że ta sytuacja ze zmianą planów była przez telefon.
Ich było wiele. Ich było wiele.
Moja mama powiedziała mi kiedyś bardzo mądrą, prostą rzecz. Dziecko na telefonie masz czerwony przycisk. Więc też jeżeli, albo na przykład jeżeli dostajemy informacje w formie pisemnej, przecież ty na litość boską nie musisz od razu odpisywać. Poddychaj sobie. Jeżeli masz, to się sprawdza przy wypowiedziach publicznych. Dostajesz trudne pytanie, nie? Takie z serii, niekoniecznie ma to służyć tobie, ale ja na przykład na szkoleniach, jak robię na 200-300 osób, to zawsze się znajdzie ktoś, taki przyjacielskie pytanie zada, żeby tutaj sprawdzić moje kompetencje. Przecież ty nie musisz od razu odpowiadać, wysiłek wody, odetchnij sobie, niech te emocje się trochę obniżą i spokojnie wtedy odpowiadamy. Jest w ogóle fajna metoda, to wam opowiem. Jakiś czas temu w centrum handlowym, tutaj w jednym z centrów handlowych w Warszawie, pan zajechał mi drogę, bo było jakiś armagedon z parkingami. Środek tygodnia, żadna niedziela handlowa. I ja tak na takim slow motion sobie jadę i chcę zaparkować. Pan mi zajeżdża drogę, w końcu stwierdził, że ja mu zajechałam. Wiadomo. Ja powiem wam, byłam taka zmęczona i się tylko spojrzałam i sobie pomyślałam metodę, której uczę. Pomyślałam sobie, i tak wiesz, że mam rację. I tak się patrzyłam, jak biegł do mnie już taki po prostu, taki choleryk rozemocjonowany. Aha. Patrzyłam się na niego, jak macha tymi rękami i krzyczy. ponieważ dobiegł do mojego samochodu. Oddychałam głęboko i sobie myślałam w głowie, tak, wiesz, że mam rację. I tyle.
Fajna.
No bo słuchaj, co
to
ci
jest
da?
Fajna metoda.
Co ci da reagowanie tak samo? Kto najbardziej cierpi w sytuacji, jak wkurzasz się na kogoś? No, ty najbardziej cierpisz, bo twoje serce przyspiesza. Kortyzol, adrenalina, noradrenalina, twoje biedne nereczki zaczynają cierpieć. My sobie nie zdajemy sprawy z tego,
mądre, no.
Jak nasz organizm cierpi. Czasami moi znajomi się mnie pytają, że tak spokojnie reaguję. Ja mówię, słuchaj, ale ja tego nie mam też od urodzenia, ja się nauczyłam. Zadajcie sobie pytanie w takich sytuacjach, po co? Po co ja się mam teraz denerwować? To jest, ja wiem, że to jest, myślicie, to jest takie łatwe i mówić. Nie, nie jest łatwo, ale jest możliwe. Proste rozwiązanie, po co? Czy mi to teraz coś da, jak ja się będę denerwować?
To jest bardzo mądre, ale wydaje mi się, nie wiem, czy to jest wysoko wrażliwe, czy to jest po prostu czasami po prostu emocjonalne, że jak my czujemy te emocje, to nic innego nie jest ważne. Po prostu tylko te emocje i ktoś po prostu wywołał w nas te emocje, bo to oczywiście nie my je czujemy, tylko ktoś nam je wywołał. To nie my. Nigdy. Więc ta osoba jest po prostu, trzeba jej pokazać, jaka ta osoba jest po prostu winna tego strasznego przestępstwa. Te emocje jeszcze rosną.
No bo chcemy udowodnić swoją rację przecież, nie? Jeżeli mamy na przykład wartością jest szczerość, prawdomówność i ten kręgosłup moralny, no to my po prostu będziemy iść jak burza. No. To też jest akurat, tutaj się odniosę dla sceptyków, którzy nas słuchają, do psychologii i do medycyny. W momencie jak emocje biorą górę, ta część mózgu, czyli płat czołowy, który jest odpowiedzialny za racjonalno-logiczne myślenie, wyłącza się. My tu jedziemy 200 na godzinę we mgle w nocy. A tutaj mamy choinkę, dyskotekę. I to jest to, co ty powiedziałaś, że te emocje rosną, rosną. Tu ci się wyłącza to, a tutaj jest super dyskoteka, nie? No i właśnie tym pomostem, który będzie nam pomagać, to jest wcześniejszy mindfulness, wcześniejsze medytacje. Terapia poznawczo-behawioralna, czyli nurt, w którym pracuje, uczący nas, jak panować nad, jak te nasze myśli wpływają na emocje i reakcje. I to, co powiedziałaś, ta druga osoba jest przecież winna, nie? No tak, no. Warto wziąć odpowiedzialność tej, że my też braliśmy udział w tej interakcji, ale też ważna rzecz. To są twoje emocje, to nie są moje emocje. Dlaczego ty radośnie bierzesz wtedy te emocje na swoje barki? Znasz powiedzenie, nie mój cyrk, nie moje małpy? No my te małpy sobie bierzemy, nie? Po co? Znowu pytanie, po co? Można się tego nauczyć. Wymaga to pracy i takiej dyscypliny samoświadomości. Bardzo ważne jest, żeby sobie taki znak, taki przycisk stop w głowie zamontować, nie? Takie właśnie zatrzymać się. Początek drogi, jeżeli nie chcecie iść do psychoterapeuty, jeżeli, nie wiem, czy ze względów finansowych, czy trochę na mnie po drodze, zatrzymywać się, zastanawiać się. To, co w książce też podaję przykład, akurat właśnie z terapii poznawczo-behawioralnej. Masz, doświadczasz jakiejś sytuacji. Zapisz sobie, sytuacja na parkingu, pan mi zajeżdża drogę. Jakie myśli się pojawiły? Mogą się myśli różne. Osoby wysoko wrażliwe, jeszcze bardziej niż inne, zaczną odbierać to też albo do siebie, w sytuacji, tu tak jak mówisz, że ta osoba jest odpowiedzialna, lub wręcz przeciwnie, no to ja jestem, to jest moja wina. Jak ja mogłam tak zrobić, ale jestem beznadziejnym kierowcą. Znowu coś się wydarzy, ale ja mam pecha, nie? I to leci. Co ja czuję w tym momencie? O Boże, jak mnie żołądek zabolał, nie? Dlaczego mnie ten żołądek zabolał? No, poczułam lęk, poczułam wstyd. Tak? I sobie to spisujemy. I potem to, co robimy na terapii, co możemy sami robić? Argumenty podważające. Czyli, no przecież ja nie mam wpływu, jest dużo ludzi na tym parkingu. To jest normalne, jest godzina 18, większość ludzi kończy pracę, po prostu jest niższa koncentracja, jesteśmy zdenerwowani. Pisać, żeby się skonfrontować z tym, nie? Ale tak jak mówię, wracając do początku twojej wypowiedzi, to nie są moje emocje, to są twoje emocje, po co ja mam radośnie brać na siebie te emocje, a poza tym brak reakcji jest też reakcją. Nie musimy udowadniać naszej racji zawsze. Inaczej będzie nam się żyło, jeżeli wyjdziemy z założenia i ty masz rację, ja mam rację. Przecież ty masz prawo do swojej racji, ja też mam prawo do mojej racji.
I tak by się chciało tego nauczyć, a takie to jest trudne, no.
Z tego względu...
Ta racja jest tak atrakcyjna.
No tak.
Wiesz.
Moje Mojsze. Odpuszczanie. Dla osób wysoko wrażliwych bardzo duży temat, bardzo ważny. I tak jak mówię, zdajmy sobie sprawę z konsekwencji, jeżeli tego nie zrobimy. Połóżmy na jednej stronie na szali nasze zdrowie psychiczne, fizyczne i umiejętność radzenia sobie z emocjami, odpuszczanie. Zainwestujmy ten rok, dwa w samorozwój, może nawet więcej i dajmy sobie lepsze życie. Zdrowie, bo tego nam nikt nie zwróci, nie?
Jeżeli jeszcze mowa o tym płacie przedczołowym, i mówiłaś, że on jest odpowiedzialny też za ten trochę przycisk stop i to takie reakcje, niereakcje. Alkohol go wyłącza, prawda?
Emocje, tak.
Czyli jeżeli jesteśmy po winku dwóch, to będzie nam jeszcze 10 razy ciężej zatrzymać się w reakcji, jakby w drodze do reakcji, prawda?
Generalnie używki, no po co używki są? To teraz też nie chcę otwierać puszki Pandory, bo mam tak, wiesz, ja lubię mówić, jak sama zauważyłaś, jak zauważyliście, wystarczy mi rzucić tematy, ja już tam lecę. Ale tylko króciutko, jeżeli chodzi o używki, wink to jest nowa szkoła, jeżeli chodzi o uzależnienia. Fantastyczne nazwisko polecam, dr Gabor Mate. On tutaj pokazuje troszkę inne spojrzenie na temat uzależnień. Uzależnienia są ściśle związane z emocjami. No bo po co my po te używki sięgamy? Po to, żeby albo czuć te emocje silniej, albo ich nie czuć. Mhm. Po co pijemy ze znajomymi? Żeby czuć się rozluźnieni, żeby czuć radość. Czemu pijemy, jeżeli na przykład jest nam źle? Żeby nie czuć tych emocji, żeby się rozluźnić, żeby zapomnieć, żeby się odciąć. Ale wyobraźmy sobie, że siedzimy ze znajomymi, troszkę tutaj te nasze receptory zostają zalane alkoholem i wyobraźmy sobie, że po alkoholu mamy tendencję do awanturowania się. To potem lecimy, bo to już wszystko jest wyłączone. Czyli ten alkohol będzie wyostrzał też pewne tendencje, które mamy przyblokowane na trzeźwo.
Czyli na trzeźwo jeszcze możemy tak wiedzieć, że może... Nie wiem, no, nakrzyczeć na chłopaka to jest może nie najlepszy pomysł, ale...
Potem się rozkręci, wiesz, bo te wszystkie hamulce, które masz, to zaczynają puszczać w zależności od stanu, od nastroju w danym momencie, a u nas jeszcze dochodzi do tego temat miesiączkowania i PMS. Na przykład, też mogę wam powiedzieć na swoim przykładzie, jak na przykład jak jestem przed okresem, napiję się lampkę, dwie lampki wina, no to ja idę w płacz, nie? No to ja tam w ogóle już jest rozpacz, nie? Ja nie idę w złość i agresję. Tam wszystko mnie rozczula mnie i w ogóle to jest, już jest koniec świata, już jest tragedia, jestem niekochana, jestem nieszczęśliwa i w ogóle mam swojej pracy dość i wszystkich ludzi dość, nie? To już ta cała wiedza bierze w łeb, to już są tylko emocje.
Jakbyśmy mieli teraz jeszcze, miały, w tej relacji osoby niewysoko wrażliwej z wysoko wrażliwą, tej niewysoko wrażliwej trochę doradzić teraz, co robić lepiej, żeby ta relacja była trochę bardziej zgodna i bardziej stabilna? Albo czego nie robić, na co uważać?
To, co już też wspomniałam, czyli pracowanie nad samoświadomością, w ogóle rozpoznanie, jestem osobą wysoko wrażliwą, z czym to się je i... Po pierwsze właśnie edukacja mojego partnera, partnerki.
A z tej drugiej strony?
Tak, a z drugiej strony, jeżeli już dostaję informację,
że ktoś jest
osobą wysoko wrażliwą, też psychoedukacja.
Doczytać, z czym to się wiąże.
No i pytać się, też nie oczekiwać, że ktoś się domyśli. Rozmawiać. Z tego względu, że na przykład lepiej zapytać dwa razy, kochanie, potrzebujesz czegoś? Nawet jeżeli to kochanie powie, że nie, bo może mieć problem z wyrażaniem emocji, to na przykład powiedzieć, jeżeli będziesz czegoś potrzebować, jestem dla ciebie. No musimy się nagadać trochę, no. Postarać trochę bardziej. Zaangażować bardziej.
Ale nie ma takiej zasady, że jeżeli jesteśmy z osobą wysoko wrażliwą, to musimy na przykład 10 razy bardziej uważać na słowa?
Nie.
Możemy się zachowywać normalnie.
No ile czasu tak dasz radę?
No to prawda.
Zamęczysz się. Ile czasu jesteśmy w stanie się nastawiać właśnie tylko na drugą osobę? Bo wtedy co się dzieje? Ty rezygniesz ze swoich potrzeb. Jeżeli będziesz tylko starać się dopasować, żeby tej osobie wysoko wrażliwej było dobrze, to będzie wzrastać w tobie frustracja. I tu wchodzimy w temat poświęcania się i dawania. Mhm. Nawet ostatnio o tym napisałam, że w momencie, jeżeli starasz się tylko dopasować do tej drugiej osoby wysoko wrażliwej, no to zaczynasz się, na początku jest to wybór, ale w tym momencie im bardziej rezygnujesz z samej siebie i swoich potrzeb, wchodzisz w poświęcanie się. A poświęcanie się jest zawsze naładowane emocjami.
Negatywnie.
Tak. I wzrasta frustracja, wzrasta złość, bo w tym momencie twoje potrzeby nie są realizowane. Dochodzi też ładne słówko w psychologii, deprywacji potrzeb, czyli twoje potrzeby nie są realizowane, spełniane. No i właśnie tu powstaje pytanie, wiesz, niektórzy potrafią wytrzymać 10-20 lat. Mhm. I potem przychodzi moment, przychodzi jedna sytuacja i mówisz dość. I czasami to potrafi być tak. Nie? Bo każdy z nas ma jakąś granicę cierpliwości. Jedni nie wytrzymają rok, drudzy wytrzymają naprawdę 10-20 lat. I znowu płacimy koszty zdrowotne.
Czyli teraz apel z kolei znowu do wysoko wrażliwych. Nie oczekiwać, że ktoś będzie nas traktował na specjalnych zasadach.
Tak.
Nie oczekiwać, że ktoś będzie się zmieniał w taki do tego stopnia, że będzie się musiał poświęcić.
Bo będziemy obydwoje nieszczęśliwi. Mhm. Taka stara zasada. Jak tobie jest dobrze, to mi jest dobrze.
Prawda.
Jeżeli będziemy dbać tylko o dobro tej drugiej osoby, a zapominać o swoim, to zaczniemy coraz częściej doświadczać smutku, rozczarowania, złości. I potem będzie takie, wiesz co potem się pojawia? Bo ta osoba mnie wykorzystuje. Bo ta osoba, ja dla niej tyle robię, a nie docenia. Ale halo, przecież sama to decydujesz, robisz, nie?
To prawda. Żeby tak nie było tylko na trudno. Czy osoby wysoko wrażliwe mają jakieś zalety?
Ależ oczywiście.
Czy możemy o nich powiedzieć?
To jest tak właśnie z tym odczuwaniem bodźców. Osoby wysoko wrażliwe są bardzo często bardzo kreatywne. Kreatywność nie tylko rozumiana w kontekście sztuki, ale jest to umiejętność szukania rozwiązań w bardzo trudnych sytuacjach. I o tym też Asia wspomina, nie tyle co w książce, co w treściach, które publikuje, że badania już pokazały, że osoby wysoko wrażliwe wcześniej w plemieniach miały taką rolę, która miała uchronić resztę grupy od katastrofy. Że ta umiejętność analizowania ma na celu uchronić nas od jeszcze większego bólu. Czyli jeżeli się wydarzy coś, to my już to kodujemy podświadomie i staramy się uniknąć sytuacji, żeby to się powtórzyło. Tak więc to jest coś dobrego, bo tak naprawdę będziemy w ogóle świetnymi pracownikami. Ponieważ będziemy właśnie świetnymi analitykami, świetnymi strategami. No bo chcemy, żeby było dobrze. Zobacz, stawiamy dobro drugiego człowieka na pierwszym miejscu, analizujemy wszystkie za i przeciw, jesteśmy świetnymi menadżerami, świetnymi strategami. No to, że może grozi nam wypalenie zawodowe, depresja i zaburzenia lękowe, to jest inna sprawa.
I płacz po każdym zebraniu pewnie.
Pod warunkiem, ale unikniemy tego dbając o siebie, nie? Tak więc to są zalety. Jesteśmy empatyczni, to znaczy, że właśnie takie zawody jak nauczyciel, terapeuta, psycholog, wszystkie te pomocowe zawody będziemy się świetnie realizować, no bo przecież chcemy dla was dobrze, nie? Chcemy dla ludzi dobrze.
No tak.
To są te zalety. Zaletą jest to, że będziemy w relacjach no bardzo dbać o drugą osobę. Osoby w naszym towarzystwie będą się czuły zaopiekowane, no bo jeżeli będziemy, nie wiem, miały trzy przyjaciółki, to my będziemy ta, która wie, że Zosia potrzebuje rosołek, Kasia chce być wysłuchana na temat, nie wiem, pracy, a Ania coś jeszcze innego, nie? My będziemy też tymi osobami, które bardzo często będą mediatorami w relacjach. Będziemy dbać o te relacje, bo dla nas właśnie relacje są ważne. Będziemy unikać konfliktów, co jest akurat też ma swoje zalety i wady, ale zaletą jest to, że my będziemy chcieli wszystkich godzić, żeby było dobrze, żeby było miło. No nie krzyczcie, nie, bo to nam za głośno. Nie kłóćcie się, kochajmy się.
Ale z tego, co mówisz teraz, ja nie wiem, bo to są teraz moje wyobrażenia, na bazie tego, co mówisz, że te zalety będą miały szansę się rozwinąć wtedy, kiedy my o siebie zadbamy.
Tak.
Bo jeżeli nie będziemy wrażliwi na swoje potrzeby czy na swoje granice, to w tej relacji no tej drugiej osobie będzie ciężko, bo my będziemy cały czas w jakimś, na jakimś rollercoasterze emocjonalnym, albo będziemy przechodzić przez coś trudnego, albo będziemy jakby nad czymś płakać. Ciężko nam będzie się pewnie zaopiekować tymi przyjaciółmi, bo będziemy po prostu skoncentrowani na swoich problemach i ledwo po prostu ogarniać, nie wiem, zmianę planu, która się wydarzyła na następny dzień. Więc chyba faktycznie to zadbanie o siebie jest takim, chyba powinno być numerem jeden tutaj.
Tak. I tu nie mówimy o egoizmie, żeby ktoś, kto nas słucha, na przykład nie powiedział, no dobra, tu zachęcamy, żeby w ogóle stać się egoistą. Nie. Dbanie o swoje potrzeby to nie jest nagle, że stanę się aroganckim egoistą, tak? To jest właśnie dbanie o siebie, to też jest dbanie o drugą osobę, bo jeżeli, słuchaj, nie nalejemy z pustego dzbanka. Dlatego ta stara zasada, najpierw stewardesy mówią w samolocie, zadbaj o siebie, a potem daj ten tlen drugiej osobie. Zasada ratowników medycznych, dobry ratownik to żywy ratownik. Na tej samej zasadzie i to jest niezwykle istotne. Bo jeżeli będziesz dawać, no a zabraknie dla ciebie.
I teraz w takich bardzo bym chciała praktycznych słowach, jakbyśmy mogły, właśnie tym osobom wysoko wrażliwym, co to będzie znaczyło zadbać o siebie w takim razie w tej sytuacji dla nich? Tak w codziennym życiu.
Przyjrzeć się emocjom, czyli to, o czym wspomniałam, zastanowić się, co ja czuję, dlaczego to czuję.
Czyli ten moment też na zatrzymanie w związku
bardzo
z tym.
Bardzo ważne. Mhm. Że odpoczywanie nie jest stratą czasu.
Mhm.
Jest
to trudne.
Bardzo istotnym elementem zdrowia psychicznego i fizycznego. Rozmawianie, czyli im lepiej siebie znasz, tym lepiej będzie ci w relacji z innymi ludźmi. I osoby wysoko wrażliwe nie tylko dobrze by było, żeby zadbały o siebie przez rok, dwa. To jest praca do końca życia. Bo to, że sobie pomedytujesz przez rok, nie znaczy, że to będzie działać do końca życia. Tak więc to, co może ktoś pójdzie na terapię, osoba niewysoko wrażliwa i zajmie jej to 2-3 lata, ma przepracowane bardzo dużo, wie co robić, gdzieś tam opuści się w swoich rutynach, nawykach, nie będzie to niosło takich konsekwencji jak u osoby wysoko wrażliwej. Bo to, co powiedziałam na początku, osoby wysoko wrażliwe czują bardziej intensywniej przez całe życie, nie tylko przez moment.
Mhm.
Dlatego dbamy o siebie nie tylko tu i teraz, dbamy o siebie już zawsze.
Plan w kalendarzu po prostu, wiesz, godzina dziennie odpoczynek wpisany.
Super, że to powiedziałaś. Widzisz, tego nie wspomniałam i tego też uczę na terapii. Zaplanować odpoczynek. Słuchaj, ja planuję. Ja na przykład planuję, kiedy będę chodziła na spacery, bo jestem tak osobą zajętą, że jak nie zaplanuję siłowni, nie zaplanuję spaceru, to nie istnieje w moim kalendarzu. Nawet wyjścia ze znajomymi muszę planować, dosłownie wszystko. I nawet zasadą małych kroczków, czyli nie czekam na weekend, żeby odpocząć, robię to w ciągu dnia. Jeżeli jestem osobą, pracuję w korporacji, to na przykład nie czekam dopiero, że wieczorem odpocznę, staram się za wszelką cenę odpocząć w ciągu dnia pod tytułem 5 minut, robię ćwiczenia oddechowe. Na chwilę zakładam słuchawki. Nie wierzę, po prostu nie wierzę, że nie znajdziemy czasu, minutę, żeby zrobić 10 oddechów.
Nie, myślę, że to nie jest kwestia znalezienia czasu, tylko to jest kwestia też trochę takiego myślenia, że sobie myślimy, no dobrze, no popracowałem 4 godziny, z czego to jest odpoczywać, jakby, bo myślimy tymi standardami takimi powszechnymi, a nie bierzemy pod uwagę tego, że po prostu jako osoba wysoko wrażliwa możemy mieć trochę inne te potrzeby.
Tak, czyli poznanie swoich potrzeb, ale zatrzymywanie się, odpoczywanie, te dbanie o siebie, będzie to sen, będzie odżywianie, będą to relacje z innymi ludźmi, więc sen będzie odgrywać ogromną rolę. Ruch będzie odgrywać ogromną rolę. Pielęgnacja ciała będzie odgrywać ogromną rolę, bo to też jesteśmy, dbamy o siebie.
I z twojej perspektywy faktycznie trzeba co 8 godzin?
8 godzin snu? Nie, to każdy jest inny, wiesz, to też otwieramy bardzo duży temat. Ja w ogóle nie jestem zwolenniczką, jak ktoś chce wstawać o 5, niech wstaje. Wiesz, jak ktoś potrzebuje 6 godzin snu, to niech śpi te 6 godzin snu, a są osoby, które potrzebują 9. Słuchajmy własnego organizmu. Ja kiedyś byłam taka, to też śmieję się, że się z wiekiem zmienia, jeżeli chodzi o wstawanie rano, chodzenie późno spać. Ja wcześniej byłam taka, że wolałam późno coś zrobić, a teraz na przykład wolę wstać o 5. Ale jakbyś mi 10 lat temu powiedziała, że mam wstać o 5, to bym za żadne pieniądze tego świata nie zrobiła. Więc słuchać swoich potrzeb, słuchać swojego organizmu, zatrzymać się. Tak jak z tymi emocjami. Co ja czuję? Dlaczego to czuję? Zatrzymać się w... Ja wiem, że masz 5 projektów, że jesteś... A, jeszcze osoby wysoko wrażliwe mają odpowiedzialność bardzo wysoko. Wiem, że tutaj ludzie na tobie polegają. W ogóle świat bez ciebie przestanie istnieć. Ale zatrzymaj się. I zastanów się, dlaczego ta głowa cię ciągle boli. Zastanów się, dlaczego masz takie bolesne miesiączki. Albo dlaczego masz ciągle problemy z kręgosłupem. Czy to na pewno dlatego, że tylko siedzisz?
Więc moi drodzy, wysoko wrażliwi. To niestety nie jest tak łatwo, że załatwicie sobie tą sprawę, na przykład wchodząc, nie wiem, 5 miesięcy na terapię, jest załatwione, nie ma. To jest robota do końca życia. Mm-hmm. Ale polecam książkę, znajdziecie ją we wszystkich księgarniach, pewnie tak. W Empiku przede wszystkim. Więc można się zaopatrzyć, przeczytać. Jest fajnie podzielone na rozdziały dotyczące różnych relacji, czyli zaczynacie od przyjaźni, przez pracę, po relacje romantyczne. Wszystko tam znajdziecie. Jeszcze jest rodzina. To najtrudniejsze. Dlatego nawet o tym nie powiedziałam. Nie ma co zaczynać kolejnego tematu.
Dokładnie, na kiedy indziej.
Dziękuję ci bardzo. No i życzę wszystkim powodzenia, sobie również.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Powodzenia.
Dzięki.